Witam was w kolejnym, już naprawdę wiosennym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dwa tygodnie temu oglądaliśmy wspólnie pierwotne mechanizmy obronne i dzisiaj, tak jak obiecałam, czas na wtórne. To też będzie długi i gęsty odcinek, jak patrzę na notki. Nic się nie poradzi, będę się starała streszczać, no ale tak, proszę o uzbrojenie się w cierpliwość. I dla przypomnienia, pierwotne mechanizmy obronne regulują nasze układy ze światem zewnętrznym, a wtórne raczej służą do obsługiwania stanów i konfliktów wewnętrznych, natomiast one będą się przeplatać. Niektóre wtórne na dnie mają pierwotne i to, jak one w ogóle konstelują, układają się w taki niepowtarzalny wzór, jest trochę jak nasz osobisty odcisk palca i to opowiada historię, jak my wchodzimy w dialog ze światem zewnętrznym i naszym światem wewnętrznym. I my ten odcisk palca nasz psychiczny możemy trochę modyfikować, możemy wpływać na natężenie, ilość stosowanych mechanizmów obronnych, ale to samo, co przy pierwotnych mówiłam, nigdy nie będzie tak, że my wyeliminujemy wszystkie mechanizmy obronne, bo one mają bardzo ważne funkcje przystosowawcze i to w ogóle nie jest celem. Nie myślcie o tym w ten sposób. Celem jest dość dobre przystosowanie się. Dość dobre, żeby wchodzić w otwarte relacje z ludźmi, z wydarzeniami na zewnątrz i mieć świadomość tego, co dzieje się w nas samych. Nie chodzi o czyszczenie się z osadu, jakieś obsesyjne i ze złych rzeczy, no, ogromny cudzysłów, tylko sprawdzanie po prostu, czy różne nasze zestroje, tak, mechanizmy obronne nami nie zarządzają bez naszej woli i bez naszej wiedzy. No i ta sama klauzula, co przy pierwszym odcinku. Ja was bardzo proszę, żeby te odcinki miały wartość dla was. Zachowajcie tą refleksję dla siebie i nie chodźcie po świecie i nie diagnozujcie innych, bo to jest opresyjne i to w ogóle nie o to chodzi, żeby potem komuś w twarz rzucać, że ty wiesz, że ktoś coś robi, bo coś tam. To w ogóle nie o tym. A jeszcze jedna ważna rzecz. Ja mówię o jakichś bardzo klasycznych, typowych mechanizmach obronnych, tak jak je widzi część psychoterapii czy psychoanalizy. Przypominam, że podstawą do tego odcinka jest taka typologia, którą możecie znaleźć w książce Nancy McWilliams, Diagnoza psychoanalityczna. Ale my zdolność, mamy nieskończoną i zdolność do tworzenia w sobie różnych odskoczni i wszystko jesteśmy w stanie wykorzystać do tego, żeby zwiać z rzeczywistości i wpaść w swoją króliczą norę, albo żeby uciec od tego, co czujemy. Ludzie jedzą i muszą to robić i co do zasady to jest dosyć przyjemne, ale potrafią się krzywdzić jedzeniem albo niejedzeniem. Ludzie co do zasady mogą czerpać przyjemność z seksu, ale mogą się tym seksem niszczyć. Sport jest zdrowy, a można się nim samo zaorać i jakby to, jak my potrafimy sobie robić kuku na różne sposoby i wypinać wtyczki z rzeczywistości i z siebie, jest, tam nie ma limitu. Więc dużo ważniejsze od jaki mam teraz mechanizm obronny jest myślenie, przed czym się chronię. Co się tak naprawdę dzieje, że coś we mnie wstało, cokolwiek to by było. Jaki ja przymus odczuwam, co tak naprawdę się ze mną w kontakcie na przykład z moimi własnymi myślami wydarza, takiego dziwnego, że ja muszę, nie wiem, dajmy na to, wypierać albo zastosować coś z tego zestawu, o którym wam zaraz opowiem. I ten sposób myślenia, czyli nie myślenie o tym, jaką broń wyjmujesz, tylko przed czym tak próbujesz się obronić i czy to na pewno jest dla ciebie groźne i może byłoby groźne kiedyś, a teraz już w ogóle nie jest, pozwala trochę bardziej konstruktywnie rozbrajać niektóre z tych układów. I tak, to będzie nadal dosyć encyklopedyczny odcinek, ale myślę, że uzbrojeni w płyny notatniczki i z zapiętymi pasami poradzicie sobie z jego zawartością. Dobra, wtórne mechanizmy obronne. Pierwsze, najsłynniejsze, które zresztą od czasów Freuda, jego rozumienie bardzo się zmieniło, ale to jemu zawdzięczamy tą nazwę, to wyparcie. Każdy z nas nieustannie coś wypiera. Jakbyśmy przyjmowali na klatę wszystko, co się w nas od Jana Pawła wewnątrz i wszystkie nasze reakcje na rzeczy z zewnątrz, to byśmy powariowali. I to nie jest tak, że każda trudność w skupieniu uwagi, nie każda luka w waszych zapisach pamięci będzie dowodziła czegoś niesamowitego. Wyparcie służy do obsługiwania przykrych, dezorientujących treści, nieznośnych afektów, trudnych fantazji, trudnych impulsów zagrażających, które się w nas rodzą i z którymi nie potrafimy sobie poradzić. I oczywiście jak byliśmy mali, to było ich dużo więcej. Co do zasady z wiekiem powinno nam się poprawiać. Jak nad sobą nie pracujemy, to nam się nie poprawia. Ale trzeba pamiętać, że czasami my po prostu jesteśmy przeładowani, zmęczeni. Nie wiem, starzejemy się, mamy problemy z koncentracją albo jesteśmy w złej dyspozycji fizycznej. Nie wszystko jest wypieraniem. No ale czasem naprawdę nie chcemy czegoś przypuścić do świadomości. Bąbel w nas rośnie, wybucha jak bąbel lawy, a my no po prostu z uporem twierdzimy, że tego tam nie ma. Bardzo często otoczenie nas informuje na przykład, że jesteśmy w jakiejś dyspozycji, że jesteśmy rozeźleni, a my nie, wcale nie jestem zła, wcale nie jestem zły. Nie? Wypieramy to, co być może dla postronnego obserwatora, obserwatorki byłoby oczywiste. Trauma jest trochę specyficznym przypadkiem stosowania mechanizmów wypierania, niwelowania treści, no bo to nie będzie takie normalne wypieranie pod wpływem bardzo zagrażających bodźców, takich, które mogą przerwać ciągłość ja. Działanie hipokampu zostaje zablokowane i nasza pamięć epizodyczna nie formuje wspomnień w ciągły sposób. I po przeżyciu doświadczenia traumatycznego my możemy mieć w pamięci ślady takie semantyczne, czyli na przykład opowiadamy anegdotę o czymś, co nam się zdarzyło. Takim tonem, jakbyśmy opowiadali o pogodzie. Możemy mieć zachowaną pamięć proceduralną, czyli coś w doświadczeniu ciała zachowane, albo pamięć emocjonalną, czyli na przykład w zasadzie pamiętamy emocje, które nam towarzyszyły w trakcie tego zdarzenia, ale one są rozdarte, odłączone od treści, od obrazów i części poznawczej. I z tego powodu, inaczej niż sugerował Freud, my wyparcia nie odnosimy już teraz do wydarzeń traumatycznych. Przy traumie jesteśmy zdeterminowani bardzo złożonymi czynnikami i trzeba to po prostu oglądać inaczej. Teraz w gabinetach wypieranie stosujemy do takich zjawisk, które w zasadzie mieszczą się w normie, o ile ktokolwiek w ogóle wie, co to jest norma, ale dobra. Ale na przykład w takiej normie rozwojowej dla dziecka. Dla dziecka bardzo trudnym doświadczeniem, przez które dzieci przechodzą, bardzo trudnym, żeby je móc przyjąć, jest ogromne pragnienie posiadania na własność jednego z rodziców. I to jest najczęściej coś takiego, co ulega mechanizmowi wyparcia, to znaczy dziecko, żeby przetrwać ten etap, w którym chce mieć na własność jedno z rodziców, musi jakieś swoje treści psychiczne wypierać. Albo zawiść czy nienawiść wobec rodzica, bo to jest za trudne dla dzieciaka, żeby móc się zmierzyć z nienawiścią do rodzica. Więc w ten nowy sposób my patrzymy na wyparcie bardziej jak na adaptację, bo byśmy od rozumu odeszli, jakbyśmy nieustannie trzymali kontakt z tym wszystkim, co bulgocze w środku, z tymi impulsami i uczuciami. A problemem wypieranie zaczyna być wtedy, kiedy my z uporem unikamy realnych przeciążeń, a te się zbierają i działają jakby w tle, zakłócając nam funkcjonowanie. I jakiś prosty przykład. No, osoba, która z pewnego rodzaju determinacją decyduje nie widzieć zła, przemocy, negatywów w świecie. I mówi, nie, po prostu nie ma. Świat jest dobry, ludzie są dobrzy. To jest taka postawa, która w tle musi mieć wyparcie, bo ta osoba musi się z jednej strony zdystansować od tego, co dzieje się na zewnątrz, bo tam jest dużo zła, nawet jeżeli nieintencjonalnego, ale przede wszystkim musi się zdystansować od własnych destrukcyjnych i wrogich przeżyć, bo ona też je ma, tak jak każdy człowiek. I cały ten mechanizm wypierania idzie w to, żeby powiedzieć, że wszystko jest różowe i puchate i utrzymać się w tej sytuacji obronnej, w której ja po prostu minął harm, jestem dobrą osobą i nie mam w sobie żadnych inklinacji do krzywdzenia bliźnich. No tymczasem prawda jest taka, że każdy z nas posiada pewną dozę przemocowości, każdy z nas ma obronną agresję chociażby i możemy bardzo wiele też rzeczy robić nieświadomie i te rzeczy wcale nie muszą być szczególnie puchate i różowe. I taka osoba, nie kontaktując się ze swoim okrucieństwem, czy bezwzględnością, czy właśnie ze swoją przemocowością, wypiera te wszystkie odczucia, stany, impulsy, fantazje, emocje, które w niej bulgoczą, po to, żeby mieć z tym święty spokój. No i to taki turbofokus na pozytywne aspekty życia, to jest jeden przykład. Ale po drugiej stronie mamy cynizm, który jest wypieraniem dla odmiany wszystkich dobrych, jasnych, puchatych i różowych stron rzeczywistości czy życia wewnętrznego danej osoby. Na takim metapoziomie duży kłopot z wypieraniem jest taki, że jak się do niego za bardzo przyzwyczajimy, to on nam uniemożliwia dorośnięcie do bardziej dojrzałych, bardziej złożonych strategii radzenia sobie i zostajemy trochę na poziomie dziecka, które się chowa pod stół, zasłania oczy, uszy i usta, żeby nie było, nie? Żeby nie było tych wszystkich rzeczy do środka i od środka i od zewnątrz. Wyparcie jest obecne w bardziej złożonych mechanizmach obronnych, na przykład w reakcji upozorowanej, będę o tym mówiła, izolacji afektu, ale nie jest najbardziej pierwotnym mechanizmem obronnym. Za najbardziej pierwotny uważamy dysocjację, bo dysocjacja bardzo mocno angażuje ciało, należy do tych pierwotniejszych, a w wypieraniu my zakładamy, że coś jednak się musiało przedrzeć, żeby potem zostać wyparte, a nie, że jest odcięcie po prostu na zupełnie podstawowym poziomie. I tradycyjnie się uważa, że osobowość histeryczna ma najsilniejszą skłonność do wypierania i to jest taki dominujący mechanizm obronny w tym typie osobowości. Kolejny wtórny mechanizm obronny, bardzo ciekawy przykład, bo to jest dowód na wieloznaczność tych naszych mechanizmów obronnych, że one wcale nie są złe. W ogóle co to znaczy? Czy regresja jest zła? Tak. Czy regresja jest dobra? Tak. Regresja to jest cofnięcie się do wcześniejszej fazy rozwoju. Spadamy w nasze wewnętrzne dziecko albo w naszego wewnętrznego bachora. I to na przykład widać w psychoterapii, jak po miesiącach, czasem latach znoju, nareszcie pacjentka, pacjent się mogą emocjonalnie cofnąć do dzieciństwa i połączyć te fragmenty tych pamięci różnych, epizodycznych, emocjonalnych. I to w ogóle, co do zasady, połączenie rzeczy jest trudne, no bo właśnie dlatego mechanizmy stoją na straży rzeczy z przeszłości, żebyśmy nie mieli tego włożonego do jednego pudełka i nie musieli dożywać na przykład tego goru, który nam się zdarzył, żeby to się nie dostało do świadomości. I ta osoba spada w takie zupełnie stare, mówi się infantylne, bez złośliwości, afekty, uczucia, fantazje i mówi jak dziecko i zachowuje się jak dziecko i wyraża takie potrzeby jak dziecko. I to jest bardzo ważne i bardzo jakby poszukiwane w czasie procesu, bo pozwala nam podożywać i zintegrować różne historie, które były naszym udziałem. Oczywiście wtedy zamierają dorosłe strategie radzenia sobie z żyćkiem, ale możemy oglądać te rzeczy z przeszłości i patrzeć, jak one oddziaływują na teraźniejszość. I jak to się dzieje w gabinecie, no to fantastycznie, nie? Bo ktoś się tobą opiekuje, ktoś jest w kontakcie z tym, co się z tobą dzieje. Problem się zaczyna wtedy, jak my się regresujemy na pstryknięcie palców przy każdym konflikcie, przy każdym dużym wyzwaniu życiowym czy jakimś dramacie i wpadamy w bezradnego, często roszczeniowego bachora albo dzieciaka, nie w gabinecie, tylko na przykład wobec osoby partnerskiej albo w pracy, jak szef nam da ochszan i my nagle po prostu mamy 4 lata i przestajemy umieć mówić. Często zresztą ludzie wtedy, jak tak emocjonalnie i poznawczo głupieją, bo taka jest cecha regresji, my emocjonalnie i poznawczo głupiejemy. to jeszcze są z tego dumni i jakoś uważają, że to jest dobre miejsce. I na przykład niektórzy mają tendencję do nazywania tego stawaniem w swojej prawdzie. No więc zła wiadomość jest taka, że to jest raczej leżenie i dosyć daleko od prawdy. Jak czujecie, że jesteście w dziwnym takim kinda dziecięcym stanie i świat ludzie na was najeżdżają albo was zostawiają osamotnionego niczym pingwinka na krze, towarzyszy temu chociaż cień przekonania, że świat albo ludzie są wam coś winni, bo powinni coś wywołać albo czemuś zapobiec, albo się wami zająć, albo być jacyś, albo w ogóle ten, to najprawdopodobniej właśnie zassało was do dziecięcego pokoju. I tak jak mówię, tu widać tą wieloznaczność mechanizmów obronnych. Regresja co do zasady jest bardzo potrzebna do pewnych rzeczy. Jeżeli przydarza nam się jak katar, no to wtedy zaczyna być problem. Kolejny bardzo fajny, nie wiem czy kulturowo nie jeden z bardziej promowanych wtórnych mechanizmów obronnych, to jest izolacja afektu. No i znowu, czy ona jest dobra? Tak. Czy ona jest zła? Tak. Jest cennym mechanizmem radzenia sobie z bolesnymi doświadczeniami, z przerażeniem, z sytuacjami granicznymi, bo polega na tym, że my rozdzielamy uczucia od składnika poznawczego. Skupiamy się na tym, co jest realne, do zrobienia, konkretne. O tyle jest inna niż dysocjacja, że fakty i emocje nie zostają wymazane. Trochę się stajemy na chwilę beznamiętni, można by powiedzieć. I to jest przystosowawcze. Bez tego chirurżki nie mogliby operować, nie mogłyby operować. Pilotki i piloci nie daliby rady kierować samolotami, tak, bo by ich odpowiedzialność po prostu konsumowała. Sędziny i sędziowie wydawać wyroków, a generałowie i panie generał wydawać komend w czasie bitwy, no bo jak masz zdecydować o tym, ile set ludzi umrze po tej stronie, a ile po tej, to najprawdopodobniej przeżywasz bardzo duży dystres emocjonalny. I różne treningi oczywiście uczą izolacji afektu. My możemy w sobie wzmacniać predyspozycję do izolacji afektu. Możemy być wychowywani w takim domu, w którym izolacja afektu jest nazywana w ogóle cnotą albo profesjonalizmem, bo kultura, w której żyjemy, wspiera jej patologiczne formy. To sobie trzeba powiedzieć. Modeluje na przykład wspomniany profesjonalizm na coś takiego, co się nazywa, że to niby jest rozumowe i racjonalne. Wcale nie jest rozumowe i racjonalne, jest po prostu odcięte. Odcięte od afektów, odcięte od uczuć, odcięte od składnika cielesnego w doświadczeniu. I kultura wspiera izolację afektu jako coś takiego, co jest pro. Nie? Oczywiście jest to wtórny skutek przypisywania określonych emocji do określonej płci. Racjonalni są mężczyźni, to jest lepsze, emocjonalne są kobiety i to jest gorsze. Więc my możemy żyć w mylnym przeświadczeniu, że dużo izolacji afektu zrobi z nas skuteczniejszych, lepszych, bardziej profesjonalnych ludzi. To jest kompletna bzdura. Robi z nas androidy. Chirurg, który w czasie operacji musi odłączyć afekt od swojej roboty, bo przerażenie, obrzydzenie, stres, odpowiedzialność, wiele rzeczy by go zabiły, musi umieć wrócić do afektu potem, bo się nie wyreguluje, bo nie będzie w stanie wejść w normalne relacje. Co więcej, jak po zakończeniu operacji chirurg bądź chirurżka przyjdą do swojego pacjenta na salę pooperacyjną, to ten pacjent będzie oczekiwał, że ten lekarz, lekarka, okaże mu minimum współczucia, chociaż przed chwilą wyjął mu coś ze środka i rozkroił i w ogóle poszywał. I lekarz niezdolny do połączenia wtórnie afektu ze składnikiem poznawczym robi się androidem. I to jest jakaś zasada, która będzie obowiązywała wszędzie. Można się rozsmakować w tym rozpinaniu afektu od czynnika poznawczego i nawet przeżywać różne narcystyczne wzbudzenia na swój temat, że się jest taką super osobą, bo się ma nerwy na wodzy, ale na proste wyrazy to jest patologia, a nie zdrowie. I to w ogóle nie sprzyja czemukolwiek, bo mam nadzieję, że już nie muszę udowadniać, że myślenie bez czucia jest absolutnie jałowym procesem i do nikąd nie prowadzi. Ja mam tutaj taką refleksję, która jest moją refleksją, żeby nie było, ale jak obserwuję skutki izolacji afektu, to myślę sobie, że ważnym, a niedostrzegalnym skutkiem stosowania tego mechanizmu obronnego w nadmiarze albo niezdolności wyregulowania się po jego zastosowaniu jest wymazanie jakby mojego ja z opowieści. Jakby zabieram ja Marty Niedźwieckiej z układanki, jak to stosuję. Już tłumaczę. Jak jesteśmy w tej izolacji afektu, albo w intelektualizacji, racjonalizacji, moralizacji, to są bardziej złożone mechanizmy obronne, które zawierają w sobie ten komponent izolacji afektu, to spychamy w nieświadomość albo w niebyt różne osobiste aspekty i związane z tym konsekwencje zdarzeń. Bo to emocje czynią nas osobami czującymi coś. To emocje powodują, że my widzimy, doświadczamy związku z jakąś rzeczą bądź osobą, więc jesteśmy w stanie dźwignąć jakiś rodzaj odpowiedzialności. To emocje, afekt powodują, że my jesteśmy połączeni w jakimś doświadczeniu z innymi ludźmi. I jeżeli wymarzymy emocje, to nie będzie żadnego ja, które przybija piątkę czemukolwiek, które podaje rękę czemukolwiek, które jest za cokolwiek. Można najwyżej rozumowo wtedy wysnuć wniosek o jakiejś na przykład etycznej odpowiedzialności albo jakiejś powinności sterowanej zasadą kulturową, co jest intelektualny związek. Wniosek przekłada się na działania, mniej więcej się nie przekłada. W ogóle się, no nie. Czyli możemy na przykład próbować sobie powiedzieć, że jest to sytuacja, w którą powinniśmy być zaangażowani, ale nie będzie komponentu afektywnego, w związku z tym tam nie zajdzie żadna motywacja. Jakby możemy sobie mówić rzeczy, ale ja tam już nie ma. Ja jest bezpośrednio związane z czuciem. Moja obecność w jakimś wydarzeniu, moja odpowiedzialność, moje powiązanie z tym wydarzeniem jedzie na linii emocji, a nie na linii intelektu. I możliwość wyegzekwowania moich związków ze światem w jakikolwiek sposób też odbywa się poprzez emocje, chociażby przy okazji procesu motywacji. Wezmę moralizację jako przykład, żeby to jakoś dopiąć. Moralizacja jest mi wyjątkowo wstrętną, ale to jest moja prywatna perspektywa. Wyobraźcie sobie, że w waszej relacji intymnej dzieje się coś paskudnego. Ktoś kogoś skrzywdził, powiedzmy, że zdradził w jakiś konwencjonalny sposób. Poszedł z kimś do łóżka. I teraz, jeżeli wy zamiast sprawdzać, jaki macie z tym emocjonalny związek, co się wydarzyło, gdzie was to dotyka, bo jesteście osobą zdradzoną w tym przykładzie, jakie to ma dla was skutki uczuciowe, wzbijacie się na wyżyny świętego oburzenia, oczywiście wspierając się etyką, zasadami i tym, jak bardzo prawda jest po waszej stronie, i jedziecie z tą moralnością zwieraczy, to jest psychoanalityczny termin Ferencziego, to możecie doprowadzić do zagłady relacji i osoby, która spieprzyła. Odcinając się od własnej krzywdy i od własnego bólu, dalej ją czujecie, ona tam dalej jest, dalej w was pracuje, a w was się uruchamiają różne procesy, nad którymi zresztą często nie ma kontroli, natomiast przestajecie czuć łączność z całą tą sytuacją emocjonalną. Nie przestajecie czuć odpowiedzialność za relację, którą mieliście. No bo skoro ktoś mnie zdradził, to ja teraz mogę zrobić wszystko. Skoro ktoś mnie tak naruszył, to ja mam prawo do każdego typu zemsty, do każdego typu agresywnej odpowiedzi. Przestajecie być emocjonalnie obecni w relacji z tą osobą i przestajecie rozumieć swój związek z tym, że zostaliście zdradzeni, zostałyście zdradzone. Być może nawet był jakiś udział polegający na przykład na, nie wiem, wieloletnim zaniedbaniu tej relacji z waszej strony. I zaczyna się wojna, w której skutkiem może być tylko anihilacja. Czując, coś poczuliście, no bo zdrada boli. Odizolowaliście ten afekt. Ja jako abstrakt intelektualny nie istnieję. Istnieje tylko jakaś koncepcja, która się karmi różnymi, to jest właśnie moralizatorstwo, czy moralizacja jako mechanizm obronny, różnymi umowami społecznymi, że nie wolno ludzi zdradzać i w związkach się nie zdradzamy i że za to są straszne kary i zamieniacie się w egzekutora. I to usuwanie ja z rzeczy jest naprawdę groźne. Tej komponenty emocjonalnej. To jest naprawdę taki kawałek, w którym no, tak jak mówię, to jest jakaś moja przydługa refleksja, ale ja upatruję dużo niebezpieczeństwa. I na poziomie zbiorowym izolacji afektu my też uprawiamy i akurat narodowo jesteśmy w tym bardzo dobrzy. I teraz popatrzcie. Myśmy sobie nie poradzili z etycznymi, emocjonalnymi skutkami katastrofy smoleńskiej. Mamy ciągle ją podzieloną na porozszczepiane fragmenty. Jedna frakcja politycznie zagospodarowała współczucie, żałobę, obsesyjne myślenie o dramacie i o zmarłych. Cały komponent emocjonalny wzięła jedna strona, aż osiągnęła stan po prostu obsesji i odpięcia wrotek. Nie ma tam racjonalnego niczego i nie ma w ogóle urealnienia, no bo kontakt z podłogą zniknął lata temu. A druga frakcja zapięła się też na izolacji afektu, tylko w drugą stronę. Czy tam się dobra, frakcja lewicowa zapięła się na izolacji afektu. I jest tylko zdrowy rozsądek z pominięciem uszanowania, uwzględnienia tych destabilizujących emocjonalnie, kulturowo skutków wydarzenia dla kraju, dla wspólnoty i tak dalej. Nieobecny komponent czucia czegokolwiek. Bo przecież możemy to sobie opowiedzieć jako zestaw faktów. No nie możemy sobie tego opowiedzieć jako zestaw faktów tylko, dlatego że to było coś absolutnie wyjątkowego w historii naszego kraju. Nie, że to jest jakieś coś, co mnie zajmuje na co dzień, tylko akurat na tym widać dobrze działanie tego mechanizmu. No i teraz tak, jeżeli to działa dobrze, to my się izolujemy czasowo. Czyli chirurg w czasie, chirurżka w czasie operacji są w stanie to odpiąć. Czucie od myślenia, a potem zmywają ręce, wsiadają z herbatą i podpinają kable z powrotem do gniazdek. Wracają do pełni doświadczenia i do łączności myślenia i czucia. Jeżeli to nie zachodzi, to wtedy jest problem. Osoby, które mają obsesyjny charakter, zestrój taki obsesyjny, bardzo chętnie korzystają z izolacji. W takim zagłębiają się w coś takiego, co udaje myślenia, myśleniem nie jest i mają tendencję do dewaluowania emocjonalnych stanów psychiki jako takich, nie wiem, nieistotnych, czy miałkich, czy niewnoszących. No dobra, to teraz wielka trójka najbardziej chyba słynnych mechanizmów obronnych, które dostały ode mnie tyle ciosów w zmierzchach, że więcej to chyba tylko patriarchalna kultura dostała. I to jest intelektualizacja, racjonalizacja i moralizacja. Będę się starała mówić o moralizacji bez jadu. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Wszystkie trzy, one ze sobą współpracują zresztą często, stanowią taki typ mechanizmów obronnych, które mogą, nie muszą, ale mogą prowadzić do tworzenia dojrzałych strategii radzenia sobie z rzeczywistością wewnętrzną, a przez to z zewnętrzną. Intelektualizacja jako pierwsze. To jest mój preferowany mechanizm obronny. Jak ktoś jest zdziwiony, to ja nie. W intelektualizacji my co prawda dopuszczamy do siebie jakieś tam paprochy, czytaj emocje, ale mamy tendencję do ogrywania ich z wyższością. I tak naturalnie czasem odczuwam obawy. To sobie możecie wyobrazić powiedziane najbardziej wyższościowym tonem, takim surowym. Niby coś tam dopuszczam, jakieś tam coś mi się tam bulgocze, ale taka ekspresja i pełne czucie się nie przedrze. I jest poczucie kontroli. I ono jest upojne po prostu, bo mam władzę nad tym bulgotaniem wewnętrznym, którego najczęściej nie rozumiem, albo się boję, albo w ogóle nikt mnie nie nauczył tego obsługiwać. My czasem musimy stosować intelektualizację, szczególnie jak jesteśmy mocno przeciążeni. Ona nam wzmacnia ego, umożliwia działanie, dopuszcza pewne formy takiego racjonalnego, przyczynowo-skutkowego myślenia, ale nie ciągle i nie zawsze. I jak się rozejrzycie wokół siebie, to zobaczycie, że intelektualizacja i racjonalizacja rozrosły się nam w kulturze na tyle, one się, na dnie jest izolacja afektu w nich, rozrosły się w kulturze na tyle, że w zasadzie są doktryną polityczną. Więc wszystko, co się w tym sposobie myślenia działania nie mieści, spontaniczność, sztuka, zabawa, seks, niefrasobliwość, no po prostu nie ma szansy na przeżycie. I siostrą intelektualizacji jest racjonalizacja i ona polega na pozornym znajdowaniu racjonalnego wyjaśnienia wszystkiego. I to, jak my potrafimy rozwinąć nasze racjonalizacje, to jest bajka. I teraz znowu, potrzebujemy obydwu. Czasem trzeba nadawać jakiś sens wydarzeniom, nawet jeżeli przez chwilę, żeby po prostu nas nie powaliło cokolwiek, co się dzieje i nasze odczucia wewnętrzne związane z tymi rzeczami. Potrzebujemy czasem sobie powiedzieć, że wcale nam na czymś nie zależało, bo właśnie to straciliśmy i nas demontuje. Nie wiem. Potrzebujemy sobie czasem powiedzieć, że jeżdżenie gdzieś tam na wakacje jest obciachowe, bo nas akurat na te wakacje nie stać. Ale jak zaczynamy mówić, że bicie dzieci ma sens, bo nas ktoś bił, to już zaczyna być niebezpiecznie. Największy problem z racjonalizacją polega na tym, że my ją stosujemy po prostu bez umiaru do wszystkiego i zupełnie się nie zastanawiając, do jakich emocji my sobie ograniczamy dostęp. Więc tam lęk, strach, frustracja, gniew, zazdrość, wściekłość bulgoczą, a my na to tam jest super, bo sytuacja ma jakieś proste do wyjaśnienia, bezsensowne, udające racjonalne wyjaśnienie. I my też, co jest super groźne, nie przyznajemy się przed sobą, że robimy bardzo wiele rzeczy naprawdę niedobrych sobie i innym, dlatego że lubimy. Dlatego, że lubimy chodzić po linii najmniejszego oporu, dlatego, że lubimy się wykazać podłością, dlatego, że jest nam po drodze z różnymi bardzo takimi niskimi instynktami, że nas podnieca czasem wywyższanie się albo krzywdzenie, albo szkodzenie innym ludziom. I dorabianie do tego ideologii pod tytułem szef, który zmieszał kogoś z błotem, a potem tłumaczy, nie wiem, komuś albo sobie, że to przecież dla dobra tej osoby, bo dzięki tej informacji zwrotnej ona się będzie mogła rozwijać, no to jest ten rodzaj bullshiterki, który naprawdę można by ograniczyć. Moralizacja, czyli trzecia siostrzyczka, ma sporo wspólnego z poczuciem powinności, ale nie tym, że jestem za coś odpowiedzialna, bo do poczucia odpowiedzialności ja potrzebuję emocji, a tutaj emocji nie ma, bo afekt został rozdzielony. Tylko to jest takie moralizowanie w oparciu o umowy społeczne i poczucie kontroli. Osoby moralizujące są co do zasady bardzo często nadęte i wyższościowe i się wymądrzają. I są świetne w rozdawaniu takich jednoznacznych opinii, typu to jest dobre, a to jest złe. A tam jest tłumaczenie swoich pragnień i popędów i swoich stanowisk na język takich moralnych powinności, że ja wiem, że trzeba to robić, bo ja wiem, że to jest słuszne. No i taką metodą to każdy rodzaj naszego ludzkiego okrucieństwa, rozpasania, głupoty, nieprzyzwoitości można łatwo poddać moralizacji. Tak jak powiedziałam, dzieci się bije dla ich dobra, pracowników się upokarza dlatego, że są leniwi i trzeba ich czegoś nauczyć. Ludność rdzenną trzeba było kolonizować i nawracać, bo to było niesienie kaganka cywilizacji. Kobiety trzeba było palić na stosach, bo to chroniło ich duszę przed potępieniem. Obywateli trzeba inwigilować, bo to ich chroni przed terroryzmem. I można tak w nieskończoność. I my potrzebujemy etyki i moralności w świecie, w którym rządzi zysk i nowotworowa ekspansja. Ale jakoś się tak dzieje, że bardzo rzadko moralizacja służy w obronie prawdziwych ideałów i wartości, a najczęściej działa w służbie sadyzmów, masochizmów i partykularnych interesów, szczególnie dręcząc osoby skłonne do obsesji i kompulsji. Mam nadzieję, że to nie było tak strasznie złośliwe. Bardzo. Segmentacja. Kolejny mechanizm obronny. Jak pamiętacie kapibary, które nie lubią pudełek, to oto. Segmentacja jest ściśle związana z dysocjacją, jest pierwotną obroną przed wewnętrznym konfliktem i zalaniem nas emocjami i stanami, które się wydają na daną chwilę nie do zniesienia. I jeśli izolacja afektu odpinała nam myślenie odczucia, to segmentacja wkłada do oddzielnych pudełek te elementy poznawcze, które do siebie nie pasują. I mamy dwie idee, dwie postawy, albo więcej oczywiście, które w nas pracują, zupełnie do siebie nie przystając. Lud prosty czasem nazywa to hipokryzją i wszystkich śmieszy, jak Gajos w roli biskupa bierze do ręki pastorał i poważnym tonem mówi złote, a skromne. I to jest właśnie segmentacja. Skromność i umiarkowanie należne stanowi duchownemu versus bizantyjski odlot polskiego kościoła. To jest fantastycznie zastosowany mechanizm segmentacji różnych fragmentów doświadczenia. Taki uogólniony na całą instytucję. Podobnie działa miłość bliźniego i nadużywanie dzieci. Ale spokojnie, wszyscy to robimy. Mamy w sobie jakieś dwie jakości, które się nie łączą. Wkładamy je do oddzielnych pudełek. Sprzeczność likwidujemy przy pomocy racjonalizacji. I mamy święty spokój. Jak ktoś lubi sobie myśleć, mam w sobie dwa wilki, jeden chce tego, a drugi chce tego, to z dużym prawdopodobieństwem stosuje właśnie segmentację. I teraz kolejny. Anulowanie. Anulowanie wyrasta z pierwotnego mechanizmu obronnego, czyli z omnipotentnej, narcystycznej kontroli, tak jak cancel culture jest kulturowym wyrazem anulowania jako mechanizmu obronnego. Wymazujemy. Ja mówię, że wymazujemy, to jest wymazane. Jest prymitywnym mechanizmem obronnym i w ogóle pomysł na wymazywanie, niezależnie od tego, czy stosowany indywidualnie, czy stosowany kulturowo, nie jest dojrzałym mechanizmem obronnym. Zawiera elementy myślenia magicznego. Bierę gumkę myszkę i robię tak, żeby czegoś nie było. I wy też tak róbcie, albo w ogóle coś tam, bo coś tam. Nie? I tu racjonalizacje na przykład wchodzą. Jak mąż zdradził żonę w delegacji, kupuje wracając luksusowy prezent, to w swojej głowie próbuje anulować tą sprawę, która się wydarzyła i wewnętrznie odkupić winę. No, tam to nie istnieje, bo kupiłem jej wspaniałe perfumy na lotnisku. I spokój. To jest taki rodzaj postawy, który jakbyśmy sobie pomyśleli, to byśmy znaleźli u dziecka nie mogącego rozróżnić tego, że myśli nie są jednoznaczne z czynami. My przechodzimy taki etap rozwojowy, w którym jak pomyślimy coś złego o kimś, to się boimy, że to się wydarzy. I to jest taki etap takiego właśnie magicznego myślenia. Dziecko wtedy nie rozumie, że jak pomyśli o tym, że chciałby udusić kotka, to tak naprawdę nie dusi kotka. I dokonuje różnych takich magicznych przekształceń w swojej psychice, żeby to, co się właśnie pomyślało, czy wyfantazjowało, nie stało się prawdą w przypadku złych myśli, albo stało się prawdą w przypadku myśli dobrych. Do ekstremum doprowadzone to jest takie pozytywne myślenie życzeniowe. Czy to zawsze jest bez sensu? No, nie zawsze. Przypomina mi się taka scena z ostatniego Roysta. Tam jest pani asesor, która naraża się na poważne osobiste konsekwencje, pomagając w śledztwie i robi to dlatego, że kiedyś dawno przyczyniła się do dramatu pewnej osoby i chce zadośćuczynić złu, które wyrządziła. Tam też jest mechanizm anulowania. Próbuje anulować tą częściowo dawną winę, więc można to zastosować w dojrzały sposób, ale co do zasady, to jest raczej prymitywny, pierwotny mechanizm obronny. Kolejny, 354. Kolejny mechanizm obronny, zwracanie przeciw ja. Bardzo trudny, bardzo dramatyczny w skutkach, bardzo powszechny. Jak dziecko jest małe, to nie może sobie dorośle poradzić z faktem, że jego dobro, bezpieczeństwo i przetrwanie zależy od dorosłego, który czyni zło. Albo na dorosłego, na którym nie można polegać. Albo dorosłego, którego nie ma. I cała ta siła afektu, cała sfrustrowana zależność zmienia wektor i zamiast uderzyć tam, gdzie powinna, czyli w osobę, która czyni zło, pozostawia, nie wiem, rani, krzywdzi, jest nieresponsywna, uderza w to dziecko, które doznało naruszeń. Samokrytycyzm jest delikatnym objawem działania tego mechanizmu, ale potrafią być hardkorowe i niszczące, jak na przykład nałogi. Czyli bierzemy taką zatrutą strzałę i zamiast skierować ją w stronę tego, kto naprawdę robi złe rzeczy, robił w naszym życiu złe rzeczy, to kierujemy ją na siebie i potem nam to zostaje jako mechanizm radzenia sobie z całym zestawem bardzo trudnych emocji, czasami nawet wobec wydarzeń czy osób, które nie czynią nam zła, ale zostają nam nawyk. Bardzo często pracuje w nas w postaci takiej głębokiej pewności, że jakbyśmy byli lepsi, piękniejsi, mielibyśmy większy sukces, jakąś inną magiczną właściwość, to miłość na pewno by nas spotkała. A jak czujecie, to tam jest gigantyczne miejsce do różnych nadużyć w tym. Zwracanie przeciw ja jako mechanizm radzenia sobie z nieznośnymi, przerażającymi uczuciami jest bardzo istotną częścią struktury osobowości depresyjnej i charakterologicznego masochizmu. Kolejne. Przemieszczenie. To jest przekierowanie popędu, emocji, myśli, zachowań z jakiegoś obiektu na jakiś inny. Jak dziecko bije lalkę, to może być tak, że przemieszcza, bo jest wściekłe na rodziców, a przecież rodziców nie uderzy. Bo lęk blokuje mu możliwość wyrażenia siebie w ten sposób. Szef drze japę na pracownika, a pracownik drze japę na dziecko. Matka dostała ochrzan od teściowej za złe wychowanie wnuka i teraz szarpie dzieciaka, bo targa nią wina, zawstydzenie, wściekłość i poczucie gorszości. I to są wszystko przemieszczenia. Fetysze to są przemieszczenia, pożądania. Fantazje to może być przemieszczenie pożądania. W klasycznych interpretacjach psychoanalitycznych, na przykład lęk przed pająkiem to był przemieszczony lęk przed czymś zupełnie innym. Freud mówił, że przed matką. I generalnie bym zadrwiła, ale jak czytacie o Ungoliancie u Tolkiena, to tak coś w tym może być na jakimś poziomie. Ale na przykład taki mechanizm, taka sytuacja, że dobrze nam idzie sprzątanie, jak się na kogoś wkurzymy. To też jest przemieszczenie. Tak produktywnie zastosowane. Bywa też mniej wesoło. O, wyobraźcie sobie taką sytuację. Kobieta cierpi na silne stłumienia, blokady w obszarze seksualności. I idzie na ustawienia hellingerowskie. Nie szanuje. Na ustawieniach dowiaduje się, że jej stosunek do seksu wynika z gwałtów wojennych dokonywanych na kobietach w jej rodzinie, co jest takim stwierdzeniem jak to, że jest zima, jest zimno. Tak samo prawdziwym jak pozbawionym sensu, bo jak weźmiecie pod uwagę powszechność gwałtów wojennych i ilość wojen w Polsce, to w zasadzie prawdopodobnie nie ma osoby w tym kraju, która nie ma babci, prababci, praprababci albo praprababci, która nie została zgwałcona. To po prostu jest niemożliwe statystycznie. Ale nie wszystkie kobiety w Polsce mają zaburzenia pożądania. Nawet jeżeli weźmiemy niesprzyjający kobiecej seksualności klimat kulturowy, to nie jest ciąg przyczynowo-skutkowy. No, ale na tych ustawieniach hellingerowskich dzieją się różne kataklizmatyczne rzeczy, jest silne odreagowanie, być może pierwszy raz w życiu jest szansa na tak gwałtowne odreagowanie. Kobieta się czuje uwolniona od tego przerażenia, obaw, stłumień, jakichś ukrytych lęków, może płacze, może tam, nie wiem, nie wiadomo, co się dzieje. Coś się dla niej dzieje, coś się odblokowało. I ona, jak wraca do domu, to może się nawet rzucić na osobę partnerską w szale namiętności i dzikie harce uprawiać. I ma poczucie, uwaga, uleczenia. Ale to jest dupa, a nie uleczenie. Strach, czy też czasami, strach to jest za zbyt proste stwierdzenie. Cały zespół fobicznych zjawisk, który mógł leżeć u podstaw tego stanu, w którym ona się znajdowała, nie zniknął, tylko przewędrował w inne miejsce. Na przykład zaczął proces somatyzacji, albo wylądował w jakimś innym odszczepionym kawałku jej psychiki. I może być tak, że kobieta dana nasza odczuwa naprawdę uwolnienie w zakresie seksualności, ale nagle zaczyna chorować na jakieś dziwne rzeczy, albo siada przed lustrem i dostaje obsesyjnego lęku, że się starzeje i w związku z tym partnerka, partner, z którą jest, przestanie ją pożądać, bo ona się starzeje i przestanie być atrakcyjna. Mechanizm przemieszczania jest powszechny i trzeba na niego uważać, bo my naiwnie sądzimy, że usunięcie jednego klocka, z jednego fragmentu rzeczywistości wewnętrznej, który my definiujemy jako chory, niewłaściwy, popsuty, dysfunkcyjny, niedziałający, rozwiązuje sytuację. Nie rozwiązuje. Przemieszczanie to jest w ogóle takie zjawisko bardzo silnie związane, znaczy głównie dotykające lęku, więc będzie dotykało osoby o lękowej strukturze charakteru dużo częściej niż kogokolwiek innego. Ale przemieszczanie to jest coś takiego, że jak się nie wie, jak ten lęk wędruje, jakie on może mieć objawy, jak on się przekształca, to, co wiedzą co do zasady osoby, które raczej są w tym szkolone, żeby umieć to rozpoznawać, no to można się po prostu ukrzywdzić i przepchnąć sobie te, nazwijmy to, popsute klocki w inny kawałek psychiki. Kolejne. Reakcja upozorowana. Bardzo fajna i bardzo filmowa. Możecie sobie wyobrazić taką scenę w filmie. Jest dwóch przyjaciół, znają się od lat. Jeden z nich poznaje kobietę, zakochuje się. Ten jego drugi przyjaciel długo nie poznaje wybranki, ale jak już ją poznaje, to doznaje po prostu gwałtownego uderzenia piorunem i pada pod jej urokiem. No ale mamy konflikt wewnętrzny, no bo po jednej stronie przyjaźń i lojalność z kumplem, a z drugiej strony zakochanie. I co zrobić? Można pójść w reakcję upozorowaną i zamienić pożądanie i pragnienie na nienawiść i odrzucenie. I ten nasz przyjaciel z historii może nienawidzić aktywnie, obmawiać, zohydzać tą niewiastę przyjacielowi, mówić, że to zła kobieta była, a może się na przykład trzymać z daleka, tak jak ten bohater w Love Actually, który zakochany w dziewczynie swojego przyjaciela, po prostu z nią nie rozmawia. Robi wszystko, żeby nie skontaktować się z ambiwalencją, która by go skazywała na cierpienie psychiczne. No i teraz tak, jest to jakaś próba wybrnięcia z sytuacji, która jest trudna, ale co do zasady, my różne przeciwległe stany, różne ambiwalencje i różne konflikty wewnętrzne musimy się uczyć znosić. Więc rzeczywiście w gabinetach jest wylewane bardzo dużo potu, żeby ludzi z reakcji upozorowanych pozabierać i uczyć ich tolerować, przeżywać sprzeczne uczucia i mieścić je w sobie. Najniebezpieczniejsza z mojej perspektywy, chociaż pewno parę osób się ze mną zgodzi, realizacja reakcji upozorowanej to jest wtedy, kiedy matki zaprzeczają niszczycielskim, wściekłym, opresyjnym odczuciom wobec własnych dzieci. Wszystkie matki na świecie na jakimś etapie swojego macierzyństwa przeżywają ambiwalencję wobec dziecka. I jeśli tą ambiwalencję zamienią na taką lukrowaną niby miłość, która po prostu zalewa kontrolą i syropem klonowym, to jest taki mindfuck dla dziecka, że szkoda słów. Dorosłe kobiety zostające matkami muszą umieć tolerować własne agresywne impulsy wobec własnych dzieci, inaczej będą je krzywdzić po prostu. Oczywiście to dotyczy tylko także ojców, nie tylko matek, ale chodzi o to, że kobiety są socjalizowane na słodziaczki, które po prostu nigdy w życiu wściekłości na dziecko nie przeżywają, albo tam nie wiem, czegokolwiek. Więc z matkami jest po prostu trochę ciężej. Kolejne fajne z zestawu mechanizmów obronnych. Odwrócenie. Hop, byłam podmiotem jakiegoś zjawiska, a teraz jestem przedmiotem. Albo hop, odwrotnie. Byłam przedmiotem, jestem podmiotem. Na przykład zalewam opieką, troską i staraniem kogoś, bo sama potrzebuję opieki i chcę, żeby ta osoba mi to dała. Ten mechanizm obronny bardzo często wykorzystuje zasady wzajemności i różne społeczne umowy, które mamy jako ludzie, że mamy tam sobie jakieś wymieniać rzeczy. I celem jest odwrócenie zasad danej sytuacji. Na przykład, żeby się nie skontaktować z własną słabością, zależnością, podatnością na zranienie, albo żeby rozegrać te miękkie swoje kawałki tak, żeby ktoś mi się tym zajął bez mojego udziału. Czyli to są takie sytuacje, w których my pozbawiamy się sprawczości albo nadmiarowo sięgamy po sprawczość, żeby nie zobaczyć, co się tak naprawdę odwala. Bardzo ciekawa rzecz. Bardzo taka rozwojowa, żeby to sobie przemyśleć. Identyfikacja. O, identyfikacja. Co my byśmy zrobili bez identyfikacji? Psychoterapii by nie było bez identyfikacji. Kina, teatru, sztuki by nie było. Zakochania by nie było. Nie byłoby wielkich liderów. Nie byłoby wielkich idei. Nie byłoby też iluzji rozpadających się przed oczami, omamień, rozczarowań, nodu, tak, połowy naszego emocjonalnego matriksa. W żargonie się mawia, że pacjent terapeutę musi najpierw porządnie wydealizować, żeby go potem zdewaluować, a potem urealnić. I to oczywiście jest srogi skrót, ale każdy, kto siedzi długo w terapii, wie, że tak to działa, że najpierw jesteśmy zakochani w naszych terapeutach, potem ich nie znosimy, a potem zaczynamy w nich widzieć ludzi i wtedy zaczynają się dziać naprawdę dobre rzeczy. Ta trójca, zaczarowanie, rozczarowanie, powtórne oczarowanie jest nam super potrzebna w relacjach. I to nieraz o tym mówiłam. To działa na mechanizmie identyfikacji. I on nie jest jednoznacznie obronny, ma bardzo wiele niuansów i też jest wart głębszego zastanowienia, bo dzieci na przykład uczą się przez modelowanie właśnie dzięki identyfikacji. Jak moja mama jest taka wspaniała, to ja chcę być taka jak ona. Tak myślą małe dziewczynki często. Identyfikacja nas wzbogaca w czasie naszego rozwoju o cechy, właściwości osób, które podziwiamy, które są dla nas wzorem, z którymi jesteśmy blisko związani. To jest mega dobre. No ale może nam krzyżować szyki. I jak zamienia się w takie bardzo obronne nastawienie wobec na przykład osoby silniejszej od nas i identyfikujemy się z agresorem. Czyli też dużo zależy oczywiście od obiektu, nie tylko od sposobu zastosowania naszej identyfikacji, ale też od obiektu, który dla siebie wybierzemy, żeby się z nim sklejać, żeby się z nim zidentyfikować. Wiele też zależy od tego, na ile mamy silne, sprężyste ego, które jakby wie, kim ja jestem i wie, gdzie się chce czymś, kimś zafascynować, żeby się czegoś nauczyć i coś wchłonąć, a na ile wchłania jak gąbka postawy czy wzorce z otoczenia, które mogą być bardzo szkodliwe albo nawet niszczycielskie. No na przykład mamy z tym do czynienia w sektach, w różnego typu ideologiach. Więc identyfikacja jest nam z jednej strony bardzo potrzebna, a z drugiej strony możemy się tam grubo zagalopować. No i to już końcówka. Ja obiecuję, że się streszczam. Ja wiem, że tego jest strasznie dużo. Dwie najbardziej dojrzałe formy stawiania czoła rzeczywistości wewnętrznej, czyli różnym trudnym bulgotaniom, które w nas ciągle się zdarzają, to jest sublimacja i poczucie humoru. Sublimacja to jest przetwarzanie konfliktów wewnętrznych i nieznośnych stanów psychiki, czy trudnych do zniesienia stanów psychiki, ale też na przykład ekstazy, w twórczy czy pożyteczny sposób. Nie chcecie wiedzieć, ile odcinków w Zmierzchu było napisane w stanie sublimacji. Ja bym powiedziała, że im bardziej nieznośne stany psychiczne na plusie albo minusie mi towarzyszą, a ja co do zasady podatna na intelektualizację uważam, że większość silnych stanów psychicznych jest trudno tolerowalna, to im silniejsze afekty, im silniejsze pobudzenia, tym lepsze odcinki produkuje. Złota zasada. W moim przypadku, oczywiście nie w przypadku każdego, ale naprawdę sublimacja się sprawdza, zamiast się zsuwać w odmęty cierpienia spowodowanego jakimś dramatem, złamanym sercem, utratą, to my piszemy wiersze, malujemy obrazy, robimy coś pożytecznego dla świata, albo przynajmniej pójdziemy zająć się babci ogródkiem, żeby coś, no właśnie, zrobić coś pożytecznego. Niech rozkwitnie na wiosnę. Poczucie humoru to nie jest wesołkowatość, ani heheszki. To jest, i tym bardziej nie jest cynizm. To jest taki stan, w którym my z pewną dawką godności i dystansu tolerujemy nawet duże przeciążenia wewnętrzne, no wiedząc, że no, będzie się zdarzało. I potrafimy to sobie jakoś łagodnie, nieironicznie, ale łagodnie opowiedzieć, dożyć. I przez to zmniejszyć odrobinę własny ból czy skalę grozy, która nas dotyka. Albo nieznośności sytuacji, z której nie możemy się wyrwać w jakimś momencie. I oczywiście od razu się ciśnie przykład Beniniego, Życie jest piękne i tego ojca, który zamienił pobyt dziecka w obozie koncentracyjnym na grozabawę i dzięki temu no, prawdopodobnie, domyślamy się, uchronił to dziecko przed zagładą. No to jest właśnie zastosowanie sublimacji i poczucia humoru. I ja wiem, że tego jest dużo i będziecie to chwilę trawić, ale na spokojnie, tak jak powiedziałam na początku pierwszego odcinka, nie zakładajcie, że wszyscy mają wszystko. Każdy z was, każda z was, każdy z was ma swój zestrój tego wszystkiego. Tropienie tego, dajcie sobie chwilę czasu na powędrowanie po tej mapie i wytropienie po prostu tego, jak to działa i jak to się konsteluje w was. To są bardzo ciekawe rzeczy i bardzo wiele nam mówią o sobie. Ja, jak czujecie pewno, uwielbiam temat mechanizmów obronnych. I on mnie fascynuje także dlatego, że jak mało co łączy mrok ze światłem i jak mało co pokazuje, jacy my jesteśmy naprawdę niejednorodni. Z naszą destruktywnością i kreatywnością, z naszą mocą wzrastania i z naszym popędem śmierci. I tu nic nie jest jednoznaczne. O niczym się nie da powiedzieć jednoznacznie, że jest złe albo dobre. I żadne klasyfikacje tu nie działają. I to jest fantastyczny kawałek człowieczeństwa, który jednocześnie jest bardzo groźny. I jakoś mam nadzieję, że jak to strawicie, ten gulasz, to będzie wam łatwiej nawigować po własnych odmętach, pamiętając, że celem nie jest wycięcie sobie tego. To nie jest tak, że my kiedykolwiek wyrugujemy z nas wszystkie agresywne impulsy, wszystkie seksualne impulsy, wszystkie niszczycielskie pragnienia, cały nasz cień dziwactwa, konfliktu. To chodzi o to, żeby to oswoić na tyle, na ile się da, bo w całości się nie da. Rozpoznać, jak to działa. Zrobić sobie jakiś rodzaj modelu umysłowo-emocjonalnego, żeby to nami nie zarządzało. I być może integrować także te cechy czasami no, przerażające, czy uważane za prymitywne, czy takie, które przeżywacie jako nie wasze. Bo to poszerza wasze współczucie do was i do innych ludzi, no i poszerza strefę waszej wolności, co oczywiste, i możliwości wybierania. No więc tak, jest to absolutnie fantastyczny temat, ale ja już się zamykam. Żegnam się z wami serdecznie i słyszymy się za 2 tygodnie w dosyć ciekawym, jak sądzę, odcinku o kryzysach. Będzie kryzysowo na wiosnę. Dobranoc. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na Patronite. www.patronite.pl/zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiedzka o Zmierzchu, na Instagramie Niedźwiedzka dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu, albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiedzka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość, i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.